Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Papież przyjął prezydenta Macedonii oraz nowo wybranego syrokatolickiego patriarcha Antiochii. Z aktualności dnia mówić będziemy również o orędziu Benedykta XVI na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu oraz o nowej watykańskiej stronie zainaugurowanej dziś na portalu YouTube. Natomiast w części publicystycznej powrócimy do rozmowy z księdzem Andrzejem Kusiakiem. Dziś o duszpasterstwie młodzieży i relacjach katolików z muzułmanami na Komorach. W piątkowym magazynie wita Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak.
Na specjalnej audiencji Benedykt XVI przyjął prezydenta Macedonii Branko Crvenkovskiego. Polityk spotkał się następnie z kardynałem sekretarzem stanu Tarcisio Bertone oraz szefem watykańskiej dyplomacji arcybiskupem Dominikiem Mambertim. Prezydent Crvenkovski wyraził uznanie dla Stolicy Apostolskiej za uwagę poświęconą jego krajowi od początku niepodległego bytu. Podkreślił dobre obustronne relacje, czego wyrazem jest doroczna wizyta w Rzymie oficjalnej delegacji macedońskiej na uroczystość świętych Cyryla i Metodego. Podczas rozmów przeanalizowano także sytuację w regionie oraz kwestie związane ze wzajemnymi stosunkami.
Prezydent Crvenkovski przebywa w tych dniach we Włoszech z wizytą oficjalną. Jej celem jest uzyskanie jak najszerszego poparcia dla przystąpienia Macedonii do struktur Unii Europejskiej i NATO. Problemem jest niepewna sytuacja na Bałkanach, zwłaszcza po ogłoszeniu niepodległości przez sąsiednie Kosowo, co było przedmiotem rozmów macedońskiego przywódcy z prezydentem Włoch Giorgio Napolitano. Trzeba także pamiętać o niejednoznacznym statusie międzynarodowym Macedonii, o czym świadczy, na skutek stanowiska Grecji, dwojaka oficjalna nazwa kraju – Republika Macedonii bądź była Jugosłowiańska Republika Macedonii. Ta pierwsza stosowana jest w niektórych relacjach dwustronnych, na przykład z Polską. Druga powszechnie używana jest na forum międzynarodowym.
Wybór syryjskim patriarchą Antiochii dotychczasowego biskupa katolików tego obrządku w Ameryce zacieśnia więzi między liczną dziś diasporą wschodnich chrześcijan a ich stronami ojczystymi. Zwrócił na to uwagę papież, przyjmując nowego zwierzchnika kościoła syrokatolickiego wraz z synodem patriarchalnym, który zebrany w Rzymie dokonał jego wyboru. Benedykt XVI przypomniał, że Efrem Józef Junan urodził się i wychował w Syrii. Liczący obecnie 64 lata hierarcha zna zatem dobrze Bliski Wschód, jednak posługę biskupią pełnił dotychczas w Ameryce. Przed 13 laty został pierwszym eparchą diecezji dla syrokatolików w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Był też wizytatorem apostolskim dla wiernych tego obrządku w Ameryce Środkowej.
Papież przypomniał, że początki chrześcijaństwa w Antiochii wiążą się z apostołami Piotrem i Pawłem, a jednym z pierwszych biskupów był tam święty Ignacy. To właśnie jego imię przyjmują tradycyjnie syryjscy patriarchowie antiocheńscy. Benedykt XVI udzielił Iniasowi Józefowi III wspólnoty kościelnej, o co zgodnie z obowiązującym kodeksem kanonów kościołów wschodnich złożył listownie prośbę przed 3 dniami, zaraz po swoim wyborze. Ojciec Święty nawiązał do faktu, że bardzo liczni chrześcijanie musieli opuścić Bliski Wschód, szukając gdzie indziej lepszych warunków życia.
Moim pragnieniem jest, aby na wschodzie, skąd przyszło orędzie Ewangelii, wspólnoty chrześcijańskie nadal żyły i dawały świadectwo swej wiary, jak to czyniły przez wieki. Niech równocześnie zapewni się odpowiednią opiekę duszpasterską tym wszystkim, którzy osiedlili się gdzie indziej, aby zachowali owocne więzi ze swymi korzeniami religijnymi. Proszę o Bożą pomoc dla każdej wschodniej wspólnoty. Niech będą one w stanie, gdziekolwiek się znajdują, integrować się w swe nowe środowisko społeczne i kościelne, nie tracąc własnej tożsamości i niosąc znamiona duchowości wschodniej. W ten sposób Kościół, używając słów wschodu i zachodu, będzie skutecznie mówił o Chrystusie do współczesnego człowieka.
Papież zapewnił, że modli się za katolików obrządku syryjskiego, by przyczyniali się do budowania pokoju, zwłaszcza w Ziemi Świętej, Iraku i Libanie. Podkreślił historyczną obecność ich kościoła na tych terenach.
Nowe technologie, nowe relacje, promowanie kultury szacunku, dialogu i przyjaźni. Tak brzmi tytuł zaprezentowanego dziś w Watykanie papieskiego orędzia na 43. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Tegoroczne orędzie zaadresowane jest głównie, choć nie wyłącznie, do ludzi młodych. Podczas jego prezentacji mówili o tym zarówno przewodniczący Papieskiej Rady do spraw środków społecznego przekazu, arcybiskup Claudio Maria Celli, jak i jej sekretarz, prałat Paul Teig.
Benedykt XVI zwraca uwagę, że technologie cyfrowe wnoszą zasadnicze zmiany w międzyludzkie relacje. Widoczne jest to szczególnie w młodym pokoleniu, które rośnie w ścisłym kontakcie z tymi nowymi technikami. Młodzi czują się u siebie w świecie cyfrowym. Często natomiast wydaje się on obcy starszym, którzy muszą się uczyć go rozumieć i doceniać możliwości, jakie daje. Dzieląc się refleksją z młodym pokoleniem, papież podkreśla, że technologie te mają sprzyjać zrozumieniu i solidarności między ludźmi. Trzeba sprawić, by płynące z nich korzyści służyły wszystkim ludziom i wspólnotom, a zwłaszcza najsłabszym i najbardziej potrzebującym. Dają one niespotykaną dotąd możliwość komunikowania z całym światem, co odpowiada najgłębszym ludzkim pragnieniom i powołaniu człowieka przez Boga do jedności z innymi. Przypominając przekazanie miłości Boga i bliźniego, Ojciec Święty zachęca, by przy korzystaniu z komunikacji cyfrowej promować kulturę szacunku, dialogu i przyjaźni. Mają one także służyć dialogowi między kulturami i religiami. Dialog ten musi być oparty na prawdzie, podkreśla Benedykt XVI w swym przesłaniu.
Prezentację papieskiego orędzia na 43. Światowy Dzień Środków Przekazu połączono z promocją nowej watykańskiej inicjatywy realizowanej we współpracy z firmą Google. Od dziś na popularnym portalu YouTube można posłuchać i obejrzeć papieża. W jednym z 12 już opublikowanych klipów cel inicjatywy wyjaśnia dyrektor generalny Watykańskiego Ośrodka Telewizyjnego i Radia Watykańskiego, ojciec Federico Lombardi.
Wielu ludzi na świecie chce wiedzieć, co myśli papież, co Kościół katolicki ma do powiedzenia o wielkich problemach dzisiejszego świata. Dzięki nowej stronie watykańskiej na YouTube, dostępnej od dziś po angielsku, hiszpańsku, niemiecku i włosku, będzie to łatwiejsze. Watykański Ośrodek Telewizyjny i Radio Watykańskie już od ponad roku codziennie publikują klipy wideo o działalności papieża i Stolicy Apostolskiej. Obecnie gotowe są pójść krok dalej, udostępniając swoje materiały na płaszczyźnie globalnej ludziom z całego świata, różnych religii i przekonań zainteresowanym słowem papieża i Kościoła katolickiego. Dzięki linkom z tej watykańskiej strony można będzie dotrzeć do szerszej informacji z pełnymi tekstami włącznie. Dostępne są też opcje komentarzy, przesłania wiadomości czy przekierowania bardziej interesujących klipów znajomym. Watykańska propozycja wpisuje się więc w klimat otwarcia i dialogu, w komunikację wielokierunkową.
Naszym gościem jest ksiądz Andrzej Kusiak, salwatorianin pracujący na komorach. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jak wygląda duszpasterstwo młodzieżowe na komorach?
Więc konkretnie w naszej parafii mamy oazę młodzieży, która zrzesza gimnazjalistów i licealistów.
Czy ma to coś wspólnego z naszym ruchem oazowym, ruchu Światło-Życie, czy tylko zbieżność nazw?
Ja to tak przekładam na wolne tłumaczenie w języku polskim, bo po francusku to jest L'aumônerie des jeunes, czyli w dosłownym tłumaczeniu kapelania młodzieży. No ale nasze działania to głównie skupiają się na wychowaniu religijnym i ludzkim. A więc jest miejsce na modlitwę, ale również jest miejsce na różne działania młodzieżowe, więc również i sport, kultura, muzyka. Mieliśmy właśnie kilka takich spotkań, gdzie z młodzieżą poświęcaliśmy czas na granie w koszykówkę. Jedną z takich atrakcji było też przygotowanie koncertu. Zaprosiliśmy jednego właśnie z takich młodych artystów komoryjskich, który śpiewa ich muzykę, ale w stylu takim bardziej duchowym. Młodzież zajęła się całym przygotowaniem kościoła, bufetu, przygotowali piosenki, tańce i zaprosili całą parafię na ten koncert.
Czy tego typu święta są czymś normalnym w tradycji komoryjskiej? Jak wygląda takie życie kulturalne tamtego kraju, tamtego społeczeństwa?
Maoryjczycy, tak ich nazywam, mieszkańców Majoty, zaczynają łączyć od przynajmniej 3 lat ich święta muzułmańskie z naszymi świętami katolickimi. Konkretnie na Boże Narodzenie sklepy są oblegane, nie dlatego, że to katolicy robią zakupy, ale właśnie muzułmanie. I z okazji świąt Bożego Narodzenia wymieniają prezenty. I to jest dosyć ciekawe, dlatego że w tym samym momencie, w Dzień Bożego Narodzenia, z meczetów muezini śpiewają, że Bóg nigdy nie zrodził syna. Natomiast prosty lud, oni się cieszą. Znają również się z katolikami. Szczególnie, bym powiedział, są dobre kontakty z rodzinami malgaskimi. Więc dla nich jest to czymś zwykłym, że chcą świętować również święta swoich znajomych, z którymi wiążą ich jakiś bliski kontakt. I cieszą się też, gdy my świętujemy ich święta muzułmańskie. W tradycji maoryjskiej nie zaprasza się ludzi. Ludzie są zaproszeni. Nie czeka się na zaproszenie. Jeżeli jest jakieś święto, to po prostu idzie się do sąsiadów, wchodzi się, pozdrawia, no i zasiada się do stołu. I wtedy zapraszają, żeby się częstować, żeby jeść, pić, rozmawiać.
Większość mieszkańców Komorów to muzułmanie. Jak się układają te relacje między wspólnotami chrześcijan i muzułmanów?
Raczej pokojowo, natomiast ta siła islamu jest jednak duża i religia jako islam bardzo się rozwija też. Jest jednak ta tendencja, żeby ograniczyć rozwój chrześcijaństwa, rozwój katolicyzmu. I nawet jeśli są jakieś przejawy prozelityzmu, to jest natychmiast reakcja ze strony islamu, szczególnie na wyspie Komorze i na wyspie Anjou. Przykład sprzed 3 lat. Z Ameryki na Komorach otrzymali paczki. Było napisane na paczkach, że w środku są zabawki dla dzieci. Paczki przyszły konkretnie we wspólnocie ewangelickiej, ale oni podzielili się również z misją katolicką. Tyle, że ani pastor, ani ksiądz nie sprawdzili, co jest w środku. I w środku okazało się, że Amerykanie do środka, do paczek włożyli małe krzyżyki na sznurkach. Rodzice dali paczki dzieciom, dzieci otworzyły, zaczęły zaglądać do środka. Oczywiście wyciągnęły krzyże i założyły na siebie. Więc natychmiast reakcja rodziców, którzy poinformowali władze muzułmańskie, ich wspólnoty, że co tutaj katolicy próbują robić z naszymi dziećmi. Więc pastor znalazł się natychmiast w więzieniu. Ksiądz również był przesłuchiwany. Oczywiście stwierdzili, że nie, no, on te paczki otrzymał od wspólnoty ewangelickiej, nie wiedział, co jest w środku. Natomiast pastor również po pewnych tam wyjaśnieniach został też zwolniony.
Czy w takich warunkach jest możliwy dialog, o którym tak się dużo mówi, dialog międzyreligijny z muzułmanami? A jeżeli tak, to w jakim charakterze miałby być prowadzony ten dialog, w jakiej formie?
Ten dialog jest możliwy, ale myślę, że każda ze stron musi się szanować, tolerować. Myślę, że do pewnego etapu, kiedy mówi się o modlitwie, kiedy mówi się o jałmużnie, kiedy mówi się o poście, o pielgrzymce, są to takie punkty wspólne, gdzie możemy znaleźć właśnie wspólny język. Natomiast gdy przechodzi się już do tematu dotyczącego Jezusa, już nie mówię o Trójcy Świętej, to najlepiej, bym powiedział, się wstrzymać i próbować może jakoś inaczej. Natomiast to, co ich przekonuje, to jest ta obecność Chrystusa właśnie w miłosierdziu, w miłości, która właśnie się przejawia w służbie drugiemu człowiekowi. I tutaj jest taka duża szansa, żeby pokazać, że Chrystus istnieje właśnie przez tą miłość przejawiającą się wobec drugiego człowieka. Istotną rzeczą jest również w sensie dialogu z muzułmanami życie z ludźmi zwyczajnymi, tak jak my wszyscy. Pomijam tutaj autorytety muzułmańskie. Muzułmanie, szczególnie ci, którzy mają czy mieli kontakty z chrześcijanami, oni żyją troszeczkę inaczej. Są bardziej tolerancyjni, bardziej otwarci. Tu mam na myśli szczególnie rodziny, które żyły już w związkach małżeńskich z chrześcijanami czy z katolikami. Zdarzają się przypadki na Majocie, gdzie ci ludzie znają nawet modlitwy chrześcijańskie, potrafią się modlić wspólnie. Miałem taką sytuację, odwiedzając starszą panią, która była już chora i opiekowała się nią chrześniaczka muzułmanka, w tym sensie chrztu takiego symbolicznego. Często katolicy opiekują się dziećmi muzułmańskimi przez jakieś tam więzi rodzinne. Więc ta kobieta, która zajmowała się tą starszą panią, kiedy ja przyjechałem z sakramentem chorych, spytała się, czy może z nami pozostać. Przyszła ze swoją wnuczką i obydwie przy nas, kiedy ja rozpocząłem modlitwę, ona muzułmanka, odmawiała modlitwę Ojcze Nasz. także nam towarzyszyła przy mszy świętej. Razem ze swoim mężem oczywiście, który jest katolikiem. Inny przykład to pogrzeby. Miałem przynajmniej 3 takie pogrzeby, gdzie połowę kościoła to byli katolicy, połowę muzułmanie.
Czyli zjawisko mieszanych małżeństw jest dosyć powszechne na Komorach?
Jest dosyć powszechne, tak.
Czy sprawia to jakieś problemy duszpasterskie, czy właśnie tak jak ksiądz mówi, więcej jest tych pozytywnych elementów? Bo wiemy, że w krajach arabskich różnie bywa.
Jest to trudne. Ja praktycznie, jeżeli ktoś przychodzi i mówi mi, że ma narzeczoną czy narzeczonego katolika, no przez długi czas jednak obserwujemy i badamy sytuację, czy jest to jednak poważny zamiar i czy zasady życia katolickiego będą przestrzegane. Natomiast większość tych, którzy wiążą się z muzułmanami, no niestety ograniczają się, kiedy udziela im się informacji, jaka jest ich sytuacja w kontekście nauki Kościoła. Często po prostu rezygnują już z zabiegów o ślub katolicki i wychodzą za mąż, żenią się przed tak zwanym wielkim kadzi, a więc tylko dopełniają ślubu muzułmańskiego. Jeżeli mężczyzna jest katolikiem, w tradycji, mi się wydaje, nie tylko Wielkiej Komory, ale i Wschodu, żona jest zobowiązana iść za religią męża. Więc jeżeli mąż jest katolikiem, to jeszcze dzieci najczęściej są ochrzczone. Natomiast jeżeli żona jest katoliczką, mąż jest muzułmaninem, to jeszcze w tym kontekście często zgadzają się na chrzest dziewczynek, natomiast bardzo rzadko na chrzest chłopców. Dlaczego zgadzają się na chrzest dziewczynek? Liczą się z nadzieją, że kiedyś ta dziewczynka, która stanie się dużą dziewczyną, w przyszłości wyjdzie za mąż, za muzułmanina.
I powróci tym samym na łono wspólnoty.
Na łono wspólnoty muzułmańskiej. Oczywiście zdarzają się wyjątki. Miałem przykład młodej kobiety, która wyszła za mąż za muzułmanina. Urodziło się im dziecko, chłopiec, który bardzo dużo chorował. Więc rozpoczęli przez zabiegi medyczne, jeżdżenie po lekarzach, po szpitalach. I pewnego dnia mąż powiedział tej żonie: słuchaj, wiesz co, zrobimy chyba tak, że jednak ochrzcimy dziecko w twojej wierze. Bo ja tak widzę, że ta wasza wiara to jest jednak dobra rzecz. I co się stało? Ochrzcili dziecko, dziecko wyzdrowiało. Oczywiście później nastąpiła taka konfrontacja z jego mamą, czyli z babcią tego dziecka, która bardzo krytykowała swojego syna, że zgodził się na chrzest dziecka. No i w dalszej konsekwencji tam była cały czas taka konfrontacja z nim i oczywiście z synową.
Czyli mieszane małżeństwa mają swoje jakby...
Plusy i minusy.
Plusy i minusy.
Tak, tak. Są przypadki naprawdę wspaniałej, że tak powiem, tolerancji. Te ostatnie 3 lata przygotowałem do Chrztu Świętego i do bierzmowania 3 dziewczynki pochodzące właśnie z wyspy z Majoty, gdzie sytuacja jest taka dosyć mieszana. Albo mama jest katoliczką, albo tata jest muzułmaninem, albo mama jest muzułmanką, albo tato jest katolikiem. Ale w przypadku tych 3 dziewczynek, no dzisiaj już bym powiedział dziewczyn, bo one mają po 14 lat, 15. Ja byłem zbudowany ich wiarą, ich cyklem przygotowania do chrztu, do bierzmowania, jak one tam żyły, to naprawdę tą wiarą tych młodych osób po prostu się budowałem. I również ich taką wytrwałością, bo praktycznie nie wątpię, że tam szczególnie strona muzułmańska od czasu do czasu w pewien sposób również musiała się wypowiadać. No słuchaj, a może byś jednak poszła w stronę naszej religii? A jednak te dziewczyny...
Świadomie.
Świadomie, tak, otwarcie mówią: nie, my wybrałyśmy wiarę katolicką i życie w wierze katolickiej i chcemy kontynuować.
Dziękuję bardzo. Naszym gościem był ksiądz Andrzej Kusiak, salwatorianin pracujący na Komorach.
Dziękuję bardzo.
Tu Radio Watykańskie. Na tym kończymy piątkowy magazyn. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.